Słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić na temat gościnności. Byliśmy w Szpilinie i byliśmy bardzo ugoszczeni i chciałbym troszeczkę praktycznych rzeczy powiedzieć, co Biblia mówi na temat goszczenia się. Bo gościnność to jest taki praktyczny wyraz miłości. I gościnność zaczyna się od odpowiedniej postawy serca. Nie można być gościnnym, jeśli nie ma się tego w sercu. Zacznę takim fragmentem z drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, mówi o pewnej postawie serca. Serce, które ma być otwarte na innych ludzi. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział i werset 7 i 8 mówi tak. Apostoł Paweł pisze: każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. To jest pierwsza wskazówka, że dzielenie się z kimś albo otwieranie się na kogoś, otwieranie swojego domu dzieje się według tego, co postanowimy sobie w sercu. Nie z żalem. Czasami ktoś gości kogoś, ale później żałuje, że go przyjął. Jak zobaczy, ile on zjadł. Więc Paweł tutaj pisze od razu: nie z żalem, bo wypada kogoś ugościć, no bo on nas zaprosił, to ja też powinienem go zaprosić. Ale żal mi, że muszę to zrobić, bo on był pierwszy i mnie zaprosił. Czyli Paweł mówi: nie z żalem, albo z przymusu, bo pastor o tym kazanie mówił, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg patrzy na postawę naszego serca. Czy robimy to z radością i otwieramy swój dom, swoją lodówkę, swój portfel na drugiego człowieka, czy ze smutkiem? Bóg też jest w stanie udzielić nam obficie wszelakiej łaski, abyśmy zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Jeśli Pan Bóg widzi, że ktoś ma postawę gościnności w sercu, jest otwarty na drugiego człowieka, otwiera swój dom, to Pan Bóg, jest to powiedziane, że będzie udzielał nam wszelkiej łaski, dostatku do tego, żebyśmy mogli być gościnni. To taki werset wprowadzający. I chciałbym przytoczyć taką historyjkę w nawiązaniu do tego wersetu. Pewien rolnik znany był z hojności. Był sobie wierzący rolnik, który był bardzo hojny i pomagał ludziom i gościł. Jego znajomi rolnicy nie potrafili pojąć, jak to się dzieje, że tyle rozdaje, a mimo to wciąż dobrze mu się powodzi. Jeden z nich kiedyś przyszedł do niego i zapytał go: nie potrafimy tego z sąsiadami zrozumieć, dajesz dużo więcej niż my wszyscy, a jednak wciąż jesteś bardzo zamożny, jesteś bardzo bogatym rolnikiem. Jak ty to robisz? Och, to łatwo wytłumaczyć, odparł wierzący rolnik. Ja ciągle przerzucam swój majątek do Bożej skrzyni, a Bóg cały czas szufluje do mojej. Tylko tyle, że On ma większą szuflę. Więc ten facet pojął pewną prawidłowość, że jeśli otwierasz serce na drugiego człowieka, jesteś gościnny, twój dom jest otwarty, twoja lodówka i twój portfel, to Pan Bóg będzie ci błogosławił. Ten rolnik to zrozumiał. Gościnność to ciągłe dawanie. Otwarcie się na drugiego człowieka. Jeśli ktoś z nas odkłada swoją hojność albo gościnność z powodu, że masz mało, po prostu masz małą emeryturę na przykład, i z tego powodu uważasz, że nie możesz kogoś gościć, bo żyjesz bardzo skromnie, to zawsze będziesz miał za mało. I zawsze to będzie usprawiedliwienie do tego, żeby nikogo nie gościć. Ale kiedy czytamy Biblię, to Biblia nas zachęca do tego, że nieważne ile masz, ale ważne jest to, jakie masz serce. Nieważne ile masz w portfelu, ale jak wielkie masz serce. Gościnność, otwieranie się na drugiego człowieka nie zależy od majątku, od tego ile masz, tylko zależy od wielkiego serca, że jest tam dużo miejsca na wielu ludzi. Więc jest zachęta z Biblii płynąca, że nie patrz na to, ile masz, ale pomyśl o tym, kogo mógłbyś ugościć i zaprosić do swojego domu. Są takie osoby wierzące, zdarzają się też niestety takie osoby wierzące, które bardzo dużo mówią o gościnności i o dawaniu, ale niewiele z tego wynika. Myślę, że nie wiem, czy ktoś z was tego doświadczył, ale ja wielokrotnie doświadczyłem tego, że ktoś z wierzących ludzi mówi: musimy się umówić, muszę cię zaprosić na obiad. I to było parę lat temu. I ciągle, kiedy spotykam kogoś takiego, to mówi: no musimy się w końcu, muszę cię zaprosić na obiad, ale nigdy mnie nie zaprosi. I zdarzają się takie wierzące też osoby, które dużo mówią o gościnności i w mowie to naprawdę to jest gościnna osoba, ale praktycznie nikogo ta osoba nie zaprasza. I kolejna historyjka dobrze to obrazuje. Nowo nawrócona osoba zadeklarowała swoją gotowość w oddaniu połowy majątku biednym. To też był rolnik. To był rolnik, który się świeżo nawrócił i był tak poruszony przez to, że Jezus wybaczył mu grzechy i go zbawił, że podszedł do pastora i powiedział, że on tak kocha Jezusa, że pół majątku swojego jest w stanie oddać dla potrzebujących w kościele. I mówi ten rolnik do pastora w ten sposób: proszę pastora, gdybym miał 50 świń, 25 oddałbym biednym. Na co pastor: to bardzo ładnie z twojej strony, bracie. A czy gdybyś miał 30, oddałbyś 15 z nich? Na co rolnik mówi: oczywiście pastorze, pastor wie, żebym tak zrobił. A gdybyś miał 10 świń, czy 5 byś z nich oddał biednym? Wie pastor, że zrobiłbym to. Jak Boga kocha, zrobiłbym to. Przekonywał go rolnik. Na co pastor nie dawał za wygraną, mówi: a gdybyś miał 2, czy oddałbyś jedną panu? Proszę mnie o to nie pytać, pastorze. Pastor dobrze wie, że mam tylko 2 świnie. Jego hojność polegała na tym, że bazował na tym, kiedy będę miał 50 świń, to oddam 25, ale miał tylko 2. I to już nie umiał podzielić przez pół. I niestety zdarzają się tacy ludzie wierzący, którzy opowiadają: gdybym wygrał w totolotka, to połowę daję na remont zboru w Giżycku. Pewien człowiek tak się wierzący modlił: Panie Boże, jeśli wygram w totolotka, 100 tysięcy daję na dom dziecka. Jak mi nie wierzysz, to od razu odejmij od wygranej. Niektórzy wierzący są bardzo hojni, ale tylko w mowie. I tak to samo tyczy się gościnności. Pewien pastor, z którym rozmawiałem z Krakowa, mówi, że kiedyś z grupą pastorów pojechał do Stanów Zjednoczonych, do dużego, parotysięcznego zboru. I przed nabożeństwem podszedł do nich jeden z członków tego zboru i mówi: hello, jak się macie? Skąd jesteście? A oni mówią: jesteśmy z Polski. O, bardzo się cieszę. I powiedzieli mu, że są pastorami, że przyjechali do tego zboru, żeby się uczyć. On mówi: bardzo się cieszę. Niech was Bóg błogosławi. Zapraszam was na obiad po nabożeństwie. I kiedy skończyło się nabożeństwo, no to oni szukali tego brata w tym wielkim tłumie parutysięcznym. I jakiś starszy zboru zauważył, że ci pastorzy z Polski jacyś są tacy zmieszani. Podchodzi do nich, mówi: bracia, co się stało? Przed nabożeństwem pewien brat nas zaprosił na obiad i go właśnie szukamy, bo chcielibyśmy z nim pójść na ten obiad. Na co ten starszy zboru mówi tak: nie, nie, źle zrozumieliście, to jest taki u nas zwrot grzecznościowy. On wcale nas nie zapraszał na obiad. On po prostu chciał być miły wobec was i nas tak powiedział grzecznościowo, że was zaprasza na obiad, ale wcale nie miał na myśli, że to dzisiaj po nabożeństwie. Także chłopaki się raczej nie najedli. Jeśli naprawdę chcemy kogoś zaprosić, otwórzmy swój kajet i zapiszmy kiedy, którego dnia, która godzina. Jeśli chcesz naprawdę kogoś zaprosić, zadzwoń i się umów. Albo po nabożeństwie podejdź do kogoś i kogoś naprawdę zaproś. Nie mów do kogoś, że chcesz go zaprosić i zapraszasz go na obiad, tylko musicie się kiedyś jeszcze zgrać. Bo to minie parę lat. I dalej będziesz obiecywał tej osobie, że ją zaprosisz na obiad. Ten werset, który przeczytałem, mówi o tym, że Bóg wynagradza tych i dodaje nam łaski i obfitości, kiedy widzi, że nasze serce jest otwarte na drugiego człowieka. Pewni trzej myśliwi, którzy byli wierzącymi ludźmi, zapukali do małego wiejskiego domku na obrzeżach lasu. Zapytali, czy mogliby się tam zatrzymać na sezon łowiecki. Przyjechali z dużego miasta, chcieli zapolować na jelenie I zapytali jedno małżeństwo, które mieszkało pod lasem, czy mogliby się tam zatrzymać na sezon łowiecki. Okazało się, że to było starsze małżeństwo, które nie miało dzieci, miało duży dom i oni się bardzo ucieszyli, że ktoś chce u nich zamieszkać. Przyszykowali im pokoje, pościel, byli bardzo gościnni. Gotowali im. Ten rolnik pokazał im, gdzie jelenie mają leża, więc kiedy dobiegał koniec sezonu, to ci myśliwi, każdy upolował swojego jelenia i szykowali się do odjazdu. Więc poszli do gospodarzy, aby uregulować rachunek, żeby zapłacić za swój pobyt. Bo mieli się bardzo dobrze, byli bardzo zadowoleni. I zapytali gospodarzy, ile jesteśmy wam winni? Na co małżeństwo, ci starsi ludzie powiedzieli, nic. Jak to nic? Oni mówią, nikt nas nie odwiedza, nie mamy dzieci. Byliście dla nas wielką radością, że mogliście u nas mieszkać, z nami jeść, mogliśmy fajnie spędzać razem czas. Nie chcemy od was żadnych pieniędzy. Ci myśliwi nalegali, ale gospodarze powiedzieli, że nie wezmą żadnych pieniędzy. Minęły 2 tygodnie i na ich podwórko zajechały 2 wielkie ciężarówki, pełne wyładowane sprzętu budowlanego. Wysiedli budowlańcy i powiedzieli, że pewni panowie zapłacili im za remont całego domu. Ci myśliwi byli tak poruszeni gościnnością gospodarzy, że zapłacili za remont całego domu. Pan Bóg zawsze błogosławi tych, którzy mają otwarte serce na innych. Co Biblia mówi na temat gościnności? To były takie historyjki, ale chciałbym, żebyśmy teraz przeszli troszeczkę do Biblii. Biblia mówi, że gościnność w życiu osoby wierzącej to jest norma. Że być wierzącym człowiekiem to być gościnnym. Jeśli ktoś ma problem z gościnnością, musi się zastanowić, czy jest wierzący. Pierwszy list Piotra 4,9 mówi tak. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania, albo inaczej to słówko się tłumaczy bez narzekania. Piotr pisze do wierzących ludzi w formie nakazu. Nie mówi, ależ proszę, a może gdyby wam się chciało, a gdy będziecie się nudzić, to kogoś przyjmijcie do... Czekamy, aż przerwie. Zobaczcie, Piotr pisze prostą taką rzecz. Jest to w formie nakazu. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. I to, co jest najważniejsze w goszczeniu, to jest szokujące, to nie jest wcale wystrój domu. Niektórzy ludzie wierzący wstydzą się kogoś zaprosić, bo uważają, że żyją zbyt skromnie. W gościnności nie jest najważniejszy wystrój domu, ani nawet to, co jest na stole. W gościnności najważniejszą rzeczą jest otwartość na drugiego człowieka, jest duchowa atmosfera. Jest taki werset w Księdze Przysłów Salomona, że jest powiedziane, kiedy pójdziesz do bogacza, bo cię zaprosił na obiad, to przyłóż sobie nóż do gardła, bo on dokładnie patrzy na to, ile ty jesz i co jesz. Bo nie jest ten człowiek szczery wobec ciebie. Zaprosił cię, bo ma jakiś interes do ciebie. O tym pisze król Salomon. Najważniejszą rzeczą w gościnności jest klimat duchowy. Że po prostu nie chcesz z tego domu wyjść, bo jest ci tak dobrze. Bo gospodarze są tak otwarci na ciebie, tak serdeczni. Oczywiście zdarzają się osoby, które są gościnne na pokaz. Ale w sercu szemrają, jak tutaj jest napisane w tym wersecie, i oceniają gości. I kiedy gości już wyjdą, to mąż do żony mówi, widziałaś, ile on żarł? Są tacy ludzie, że zaproszą cię, a później, kiedy goście wyjdą, to powiedzą, ile oni zjedli i ile wypili. To nie jest szczera gościna, to jest szemranie. Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze na Lubelszczyźnie i odwiedzałem moich przyjaciół, którzy mieszkali bardzo skromnie, wynajmowali dom i czasami w ich domu był tylko chleb, margaryna i wegeta. I pamiętam, że kiedy do nich pojechałem, to nigdzie w życiu, u nikogo mi nigdzie mi tak nie smakował chleb z margaryną i z wegetą jak u nich. Jadłem te kromki, nie mogłem przestać, aż było mi głupio, że zjem cały chleb. Albo nie chodziło wcale o jedzenie. Chodziło o to, że mieliśmy niesamowite rozmowy, że opowiadaliśmy o wielkich dziełach Pana, które się dzieją, że chcieliśmy ze sobą spędzić czas. I ta wegeta z chlebem, z margariną niesamowicie smakowała. I myślę, że każdy z was był w takim domu kiedyś, że było bardzo skromnie na stole, ale po prostu czułeś się, jakbyś był u siebie w domu. Czułeś się dobrze. My tak mieliśmy teraz w Sztylinach, jak byliśmy. Słyszałem świadectwo z pewnego zboru z Krakowa, gdzie starsze siostry ze zboru po nabożeństwie wyrywały sobie dosłownie studentów. Zawsze gotowały więcej na obiad i miały radość z tego, że jakiegoś studenta po nabożeństwie zaciągnął do siebie na obiad. Bo uważały, że lepiej jest jeść w większym gronie. I wcale to nie były bogate siostry. Zawsze kogoś zapraszały na obiad. Zawsze przy ich stole ktoś ze studentów jadł. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 13 werset mówi: pielęgnujcie gościnność. Więc tutaj Paweł, apostoł, mówi, że o to powinno się dbać, że człowiek wierzący musi pielęgnować gościnność. Słowo pielęgnować zawsze mi się kojarzy z pielęgnacją noworodka albo roślinki, którą mam w doniczce. Wiecie dobrze, że jeśli o roślinę się nie dba, rzadko podlewasz, nawozisz, to ona po prostu uschnie. I tak może uschnąć gościnność w twoim życiu, osoby wierzącej. Jak nie dbasz o noworodka, już nie będę drastycznych przykładów podawał, znam kilka, ale noworodek nie da za wygraną, będzie się darł w nieskończoność. Aż w końcu ktoś przyjdzie i zrobi to, co on chce. Zresztą jest powiedziane: pielęgnuj gościnność, o to trzeba dbać, to samo nie przyjdzie. Przynajmniej mi tak w życiu się nie zdarzyło, że ktoś zadzwonił, otwieram drzwi i ktoś stoi z pełnymi sietami i mówi: Pan Bóg mi powiedział, że masz być gościnny, więc przyniosłem obiad i zjem go razem z tobą. No nie na tym polega gościnność. Mi się akurat tak nie zdarzyło, żeby ktoś stał z siatkami, przyszedł do mojego domu, zastawił stół i ugościł się, bo chce mnie nauczyć gościnności. List do Hebrajczyków 13:2 mówi coś takiego: nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy, nieświadomi tego, gościli aniołów. A tu jest powiedziane, że już w pierwszym kościele musiał być problem. Już w pierwszym kościele niektórzy uważali, że są zbyt zajęci, zbyt zapracowani albo zbyt biedni. I apostoł Paweł pisze: nie zapominajcie o gościnności. Jest to podstawa chrześcijaństwa. Masz mieć otwarty dom. Kolejna rzecz. Jeśli ktoś chce być przywódcą w kościele, w zborze, przywódca, starszy, pastor, diakon, lider, to jedną z cech przywódcy, lidera, jest to, że ma być osoba gościnna. 1 Tymoteusz 3:2. Starszy zatem ma być gościnny. Starszy kościoła albo pastor musi mieć otwarty dom na ludzi. W języku greckim to słowo gościnny znaczy dosłownie lubiącym obcych, życzliwy dla gości, gościnny. Słowo gościnny znaczy lubi obcych ludzi. Otwiera swój dom na nich. I to jest, zobaczcie, cecha lidera starszego kościoła. Więc jeśli ktoś ma z tym problem, nie może być starszym kościoła albo liderem. Kiedy kościół zastanawia się, czy pomóc ze środków charytatywnych, macie to, to jest 1 Tymoteusz 5 rozdział, bardzo ciekawy fragment. Tam jest fragment mówiący o tym, że kościół ma dbać o wdowy. O wdowy. Ponieważ w pierwszym kościele było masę kobiet starszych, które nie miały co jeść. I kościół miał o nie się zadbać. I wciągnąć ich na listę, której siostrze ile pomagać finansowo, albo której zanieść chleb, zupę i tak dalej. Chodziło o wdowy. No i zaczyna się pewien problem. Bardzo dziwne poglądy ma apostoł Paweł. Jeśli otworzymy sobie to, chciałbym, żebyście zerknęli, bo fragment jest bardzo szokujący. Nie spodoba wam się to, co apostoł Paweł napisał. I pewnie gdybym zgłosił to na członkowskie, to powiedzielibyście, że to jest herezja, ale to Paweł tak napisał. 1 Tymoteusz 5 rozdział i werset od 9 przeczytam, nie będę czytał całego fragmentu, ale Paweł mówi, że kiedy się wciąga wdowę na listę, to mówi, jakie ma mieć wymogi ta wdowa. To jest ciekawe. Dzisiaj jest tak, że jeśli jakaś siostra jest biedna, to trzeba jej pomóc. Tak Kościół chrześcijański dzisiaj uważa. Paweł tak nie uważał. 5 rozdział od 9. Na listę wdów można wpisać kobietę, która liczy co najmniej 60 lat. Pierwszy wymóg, bardzo dziwny. Więc jeśli siostra ma poniżej 60 i nie masz czego żyć, to pierwszy Kościół nie wpisywał ją na listę do pomocy. Żona jednego męża, taką, której można wystawić piękne świadectwo, że wychowała dzieci, że udzielała gościny, umiała umyć świętym nogi, niosła ulgę prześladowanym, podejmowała się wszystkich innych dobrych dzieł. I tak dalej. Bardzo dziwna rzecz. Jeśli chcesz wciągnąć na listę kobietę, której Kościół powinien pomóc, to powinna być to kobieta, która ma cechę gościnność. I zawsze miała otwarty dom, pomagała innym. Wtedy Kościół dopiero powinien pomóc takiej osobie. Bardzo dziwne poglądy, prawda? Pierwszy Kościół miał. Także wielu wierzących ludzi czasami mówi, o, fajnie by było, gdybyśmy żyli w czasach dziejów apostolskich i żeby Kościół był taki jak w dziejach apostolskich. Ale Kościół w dziejach apostolskich miał bardzo dziwne poglądy. Czy chcielibyśmy tak? Żebyśmy pomagali tylko tym osobom, które spełniają takie wymogi jak tutaj? Jedną z tych wymogów, żeby komuś pomagać, jest gościnność. Oczywiście w goszczeniu innych trzeba być mądrym. Nie można dopuścić do sytuacji, że twoje dzieci chodzą głodne, a goście się najedli. Chociaż powiem wam szokującą rzecz. Jak byłem na Białorusi czy na Ukrainie, tam mają takie podejście ludzie wierzący. Tam jest dokładnie tak, jak w przysłowiu polskim, gdzie gość, tam Bóg. Właśnie. Na wschodzie jest tak, że kiedy byłem w takim domu, najpierw jedzą goście. I bracia, z którymi byłem, opowiadali mi o takiej sytuacji, że siedzieli przy stole, gospodyni postawiła wszystko, co miała w lodówce i powiedziała, jedźcie bracia, to byli wierzący ludzie. A obok stołu stały głodne dzieci i patrzyły, czy jeszcze coś dla nich zostanie. I oni mówi, że bardzo trudno było jeść tą kolację, bo po prostu, mówi, byliśmy głodni, ale nie mogliśmy patrzeć na te małe mortki, które stały i patrzyły, czy coś zostanie. Ale najpierw jedli goście, jeśli coś zostało, dzieci na końcu gospodarza. Tak wygląda gościnność na wschodzie. Ważne jest też to, żeby nie przesadzać w drugą stronę odnośnie gościnności. Kiedy byłem na Białorusi, pewien pastor wiedział, że przyjadą bracia wierzący z Niemiec i pożyczył pieniądze od sąsiadów, żeby zrobić wielką ucztę. I kiedy bracia z Niemiec przyjechali i ich ugościł, to oni stwierdzili, że on ma się tak dobrze finansowo, że nie trzeba mu już pomagać. Więc podjęli decyzję, że już mu nie będą pomagać. I facet się chyba nawet rozpłakał, bo nie dość, że nie miał pieniędzy na życie, to się zapożyczył u sąsiadów, żeby ugościć wierzących z Niemiec, którzy liczą na to, że oni będą mu pomagać finansowo. To jest głupota po prostu. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy pożyczali po sąsiadach. Bogu chodzi o to, żebyś postawił to, co masz. I pomodlił się i pobłogosławił to. To, co przyciąga ludzi do Kościoła, to jest atmosfera miłości i gościnności. Jeśli ktoś z was chce kogoś przyprowadzić do Chrystusa, to nic tak na Polaka nie działa, jak to, że zaprosisz go na obiad do domu. Jeśli otworzysz własny dom, ugościsz jego rodzinę, spędzisz z nimi popołudnie w niedzielę, nic tak nie otwiera serca Polaka. Wtedy dopiero możesz mu mówić o Chrystusie. To jest podstawa ewangelizacji, kiedy otwieramy się na drugiego człowieka. Trzeba odróżnić ludzi, którzy szukają miłości od pasi brzuchów. Są tacy wierzący ludzie, którzy są pasi brzuchami. To są osoby, które nie szukają serdeczności, ani nie szukają rozmów o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, tylko patrzą na to, do kogo by się wprosić, żeby się najeść. Po czym można poznać takiego pasi brzucha? A to po tym, że ktoś zaprasza i ktoś mówi na głos: chodźmy, ta siostra dobrze gotuje, tam się można nieźle najeść. To jest pasi brzuch. Jeśli ktoś otwiera swój dom, to chodzi o to, żeby spędzić po prostu czas z Jezusem w tym domu. Żeby z gospodarzami rozmawiać i cieszyć się obecnością Jezusa Chrystusa. Nie jest w tym wszystkim najważniejsze jedzenie. Bardzo też nieładną rzeczą, i myślę, że niebiblijną, jest wpraszanie się do kogoś. Czyli po nabożeństwie ktoś do kogoś podchodzi i mówi: słuchajcie, chciałbym was zaprosić dzisiaj na obiad. Czy moglibyście? I ktoś stoi obok i podsłucha, mówi: a ja też mogę, ja też mogę. To jest wpraszanie się. To jest bardzo niemiła rzecz, ponieważ kiedy ktoś kogoś zaprasza na obiad albo otwiera swój dom, to nie chce go tylko nakarmić. Chce z nim też porozmawiać. Chce z nim spędzić czas. Jeśli ktoś cię zaprosił, a ty przeprowadzasz jeszcze kogoś ze sobą, to jest brak dobrego wychowania. To też jest niewłaściwe. Jeśli ktoś cię zaprosił, nie możesz w ostatniej chwili zadzwonić i powiedzieć: a mogę zabrać jeszcze kilka osób? Bo może ktoś cię zaprosił nie tylko na obiad, ale chciałby z tobą porozmawiać o twoim życiu, o twoich problemach, o twoich grzechach. Może Pan Bóg mu położył jakąś sprawę na sercu, którą chciałby omówić tylko z tobą. Kolejna bardzo praktyczna rzecz związana z gościnnością. W gościach powinniśmy jeść wszystko. Chyba że gospodarze wiedzą o twoich przyzwyczajeniach kulinarnych. Ale ani to chrześcijańskie, ani to kulturalne wprowadzać gospodynię w zakłopotanie. Kiedy gospodyni coś przygotuje i ty mówisz: tego nie jem, tego nie jem i tego nie jem. Napiję się wody z cytryną, poproszę. Biblia mówi, że cokolwiek ci postawią, masz to pobłogosławić i zjeść. Nie wolno doprowadzać ludzi do tego, że zamiast relacji i rozmowy o Jezusie, gospodyni zaczyna biegać po kuchni i zastanawiać się, co dla ciebie zrobić. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, to takie kłopoty ludziom sprawiałem, bo byłem wegetarianinem przez 2 lata i zawsze, gdzie mnie zaproszono, kiedy usługiwałem słowem, pamiętam Wiśle, w miejscowości Wisła, po nabożeństwie na obiad zaprosił mnie brat starszy zboru, który był rzeźnikiem. Więc było dużo mięsa, a ja byłem wegetarianinem. No i kiedy poszedłem na obiad, to właśnie taka sytuacja była, że powiedziałem, że nie jem mięsa i wszyscy zaczęli biegać po kuchni i się zastanawiać, co mogliby mi dać do jedzenia. I już nie było rozmowy o Jezusie, tylko w centrum był Sebastian. I kiedy modliłem się któregoś dnia, Bóg mi powiedział taką rzecz: będziesz pastorem, będziesz jeździł po Polsce. A wtedy jeszcze nie byłem pastorem. Tylko usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: będziesz dużo podróżował po Polsce. Będziesz zapraszany w różne miejsca. Będziesz non-stop sprawiał kłopoty. I zamiast rozmawiać o mnie, będą ciągle rozmawiać, co ty jesz i czego ty nie jesz. I wtedy powiedziałem: dobrze, Boże, zacznę jeść mięso. I zacząłem jeść mięso. Bóg nie powiedział mi, że grzeszę. Nie powiedział mi, że źle robisz, synu, że mi się nie podoba. Ale pokazał mi pewną rzecz, że kiedy idziesz do kogoś, to masz się nastawić na tego człowieka, masz pobłogosławić to, co jest. Pamiętam, usługiwałem w pewnym zborze i żona pastora zrobiła wątróbkę. To jest rzecz, która mi nie przechodzi przez gardło, ale nie powiedziałem jej o tym, że nie lubię wątróbki, więc kroiłem bardzo cienkie plasterki, nakładałem na to wielką ilość sałatki i połykałem jak gęś. I zjadłem ten obiad pierwszy. I ona mówi: a może dokładki? Ja mówię: o nie, dzięki, najadłem się. Ale nie wiedzieli o tym, że nie jem wątróbki. Po prostu chciałem, żebyśmy rozmawiali o Jezusie, a nie o tym, co ja jem albo czego ja nie jem. Gościnność nie polega na tym, że goście przyjmują twój dom. Kolejna praktyczna wskazówka. Zapraszasz rodzinę z dziećmi. Przychodzą i zaczynasz się modlić, żebyś to przetrwał nerwowo i modlisz się o to, żeby dom jeszcze wyglądał w miarę normalnie. Słuchajcie, to jest głupota. To nie jest pokora, to jest głupota. Kiedy zapraszasz gości z małymi dziećmi, nie wolno doprowadzać do tego, że dzieci przyjmują twoją chatę i ci dewastują meble i malują pisakami po ścianach. To jest nie pokora, ale głupota. Ale bardzo często tak się zdarza wśród ludzi wierzących. Byłem w Mińsku, to było dużo małych dzieci. Jak zapraszaliśmy małżeństwo z małymi dziećmi, to rodzice, jak są zaproszeni w goście, mają małe dzieci, chcą odpocząć. Więc siadają wygodnie w fotelu i się luzują. A dzieci po prostu robią wszystko wtedy. I ja zawsze, kiedy zapraszałem gości z małymi dziećmi, mówiłem prostą rzecz. To, co zniszczą dzieci, wy odkupujecie. Ja nawet się bardzo cieszę, że będę miał nowe rzeczy. To bardzo pomaga. I z niektórymi rodzicami później po pewnych dewastacjach musiałem tak rozmawiać. I rodzic musiał mi pewną rzecz odkupić. Ale zobaczcie, nie chodzi o to, żebyś zapraszał kogoś z małymi dziećmi i brzuch cię bolał z nerwów, czy twój dom będzie wyglądał nadal tak samo. Kochani, gościnność to jest taka podstawa chrześcijańska. To jest praktyczny wyraz miłości do drugiego człowieka. Zaproś tych. Chociaż niektórzy mają takie podejście, że zapraszają tylko tych, którzy ciebie zaprosili. Ale to, do czego chciałbym was zachęcić, mam tu jeszcze kilka pytań, zadam wam i sobie sami odpowiecie. To, do czego chciałbym zachęcić was jako Kościół. Wiele razy od wielu osób tutaj słyszałem w naszym Kościele, że tą osobę słabo znam albo tą. Nie ma lepszego sposobu, żeby kogoś poznać, jak umówić się na obiad. Jeśli kogoś słabo znasz ze zboru w Giżycku, zaproś go do siebie w niedzielę na obiad. Wysłuchaj jego świadectwa nawrócenia. Jak się nawrócił, jak zaczął czytać Biblię. Opowiedz ty mu swoje świadectwa nawrócenia. Opowiedz, gdzie pracujesz. On tobie odpowie, gdzie pracuje. Nie ma lepszego sposobu, żeby Kościół stał się rodziną. Ale jeśli ludzie się nie zapraszają i mówią ciągle, ale ja słabo znam tych ludzi. Zróbmy grilla. Mieliśmy ostatnio kilka okazji, ale nie za dużo ludzi przyjechało na tego grilla. Najlepszy sposób, żeby kogoś poznać i żeby Kościół w Giżycku stał się rodziną, to jest otworzyć swój dom i kogoś zaprosić. Chciałem wam postawić kilka pytań, abyś każdy z was odpowiedział sobie w sercu. Kiedy ostatnio kogoś u siebie gościłeś ze zboru? Z członków zboru albo z sympatyków. Kogo ostatnio u siebie gościłeś? Ile czasu już minęło? Miesiąc? Pół roku? 10 lat? Kiedy ostatnio ktoś u ciebie był? Jak często gościsz? Raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na 10 lat? Albo czekasz, kiedy odmalujesz dom? Już od paru lat próbujesz go odmalować. Czy wolisz kogoś gościć, czy też iść w gościnę? Bo niektórzy wierzący mają taką postawę. A ja nikogo nie zapraszam, to same kłopoty, ale lubię chodzić w goście. Czy osoby, które gościsz, odpoczywają u ciebie i mówią o tym, czy chwalą tylko cię za jedzenie? Zwróć na to uwagę, że ktoś kogoś zaprosiłeś i ktoś mówi super jedzenie. Ale to nie o to chodzi w gościnie. Zupełnie inaczej to brzmi, kiedy ktoś mówi, ale u ciebie odpocząłem. Jaki miły czas, jak dobrze mi tu. Jeśli ktoś tylko powie, to było super ciasto, super jedzenie, to nie jest sedno gościnne. Tu chodzi o relacje ze sobą. Jakimi kryteriami się kierujesz, kiedy zapraszasz kogoś do siebie? I kilka podpunktów. Kiedy chcesz kogoś zaprosić do siebie, to jakimi kryteriami się kierujesz? Pierwsze. Zapraszam tylko tych, którzy mnie zapraszają. To jest pierwszy kryterium. Drugi. Zapraszam tych, których lubię. Trzecie kryterium. Zapraszam wszystkich wierzących. Pogan się boję. Wolę ich nie wpuszczać do domu. Zapraszam też niewierzących. Zapraszam tylko osoby wpływowe. Czyli starszych, pastorów, takich tam pospolitych członków zboru nie zapraszam. Niektórzy mają takie kryterium. Zapraszam osoby samotne i zaniedbane. Pamiętacie tą tradycję przy Wigilii, ten pusty talerzyk? I wszyscy się boją, że ktoś zapuka do drzwi i powie, to ja do tego talerzyka. To jest bardzo ciekawa polska tradycja. Skorzystaliście kiedyś u sąsiada? Zadzwoniliście, powiedzieliście, rodzina wyjechała, sam zostałem, macie wolny talerzyk. Ten pusty, który tam stoi, to ja do tego talerzyka. Ciekawe, czy was by wpuścili, no nie? Zobaczcie, to jest pusta tradycja polska. Kiedyś chyba na Wigilii mamę zapytałem, mamo, a gdyby teraz ktoś tak bezdomny zadzwonił i powiedział, że on chce z tego talerzyka, wpuściłabyś? Nie, to jest czas rodzinny. No to po co ten talerzyk? Zapraszam osoby samotne i zaniedbane. Jezus mówił, Jezus w Ewangelii powiedział, że tak mamy zrobić. Że nie zapraszaj tych, którzy ciebie zaproszą. Tylko idź i zaproś tych, o których wiesz, że cię nie zaproszą, bo nie mają z czego cię ugościć. I ostatnie kryterium, bardzo ciekawe. Nikogo nie zapraszam. Sam się wpraszam. Niektórzy wierzący tak mają też. Czy przygotowując posiłek na gościnę potrafisz się nie zadłużyć, aby na kimś zrobić wrażenie? Czy dzielisz się tym, co posiadasz? Mam ciocię, która jest nauczycielką geografii, już na emeryturze, ma prawie 90 lat. Słuchajcie, ona w ogóle się nie przejmowała, kto do niej przyjdzie. Jak przychodziły koleżanki nauczycielki, ona była zawsze szczera i mówiła, zupę mam, zjesz? A nauczycielka, jakaś koleżanka, nie, nie, a masz jakieś ciastko? Nie mam ciastka, mam zupę. Pamiętam, że jak mój ojciec siedział w więzieniu za Solidarność, to jak moja ciocia ugotowała zupę i pływały takie mąka ze śmietaną nierozrobiona dobrze, mówię, jak ta zupa się nazywa? A moja ciocia, byle co i będziesz to jadł. Ja mówię, nie będę tego jadł. To nie odejdziesz od stołu. To było takie bardzo proste wychowanie i musiałem tą zupę zjeść. Dzielisz się tym, co masz w chałupie, a nie tym, co jest w sklepie, zapożyczone pieniążki, żeby się pokazać. Nie na tym polega gościnność. Czy dbasz o dom, kiedy kogoś zapraszasz? Czy nie zależy ci na tym, jak wygląda dom, kiedy kogoś zapraszasz? I goście, którzy są zaproszeni, mogą się czasami do czegoś przylepić, albo coś pobrudzić, albo dostają szklankę z herbatą i pływają oczka tłuszczu. Niektórzy wierzący są bardzo wyluzowani. Byłem w takich domach, że trzeba było uważać, żeby się do czegoś nie przylepić i o coś nie pobrudzić. I herbatę, jak dostałem, to też się zdziwiłem. Czy inni wierzący z kościoła uważają ciebie za osobę gościnną, czy też nie wiedzą, co mają o tobie myśleć? Osoba gościnna, to wszyscy w zborze wiedzą, że ta osoba jest gościnna. To jest ciekawe, no nie? Że inni mówią, ta osoba jest gościnna. A ta? O, ta to nikogo nie zaprasza. I sama też nigdzie nie chodzi. Słuchajcie, jest bardzo dużo wersetów w Biblii o gościnności. I Piotr, i Paweł piszą, że podstawą chrześcijaństwa jest bycie gościnnym. Więc moje pytanie jako pastora. Kogo ostatnio gościłeś ze zboru? Ze zborowników albo z sympatyków? Bo jeśli odpowiedź brzmi zero, to zastanów się nad swoim chrześcijaństwem. Wiem, że to może się nie podobać to kazanie, ale zacytowałem wam wersety, które o tym mówią. Mamy być gościnni. I nie chodzi w gościnności o jedzenie i o tym, jak pięknie masz odmalowany dom i jakie masz piękne meble. Głównym punktem gościnności jest twoje otwarte serce. Że człowiek po prostu przychodzi do ciebie i kiedy wychodzi, mówi prostą rzecz. Naprawdę tu jest miło. I nie chce mi się od ciebie wychodzić. Naprawdę odpocząłem duchowo. Naprawdę fajny czas z tobą i z Jezusem. O to chodzi w gościnności. I kochani, uważajcie na pasi brzuchy. To są takie osoby, które jeśli ich zaprosisz, w ogóle nie ma rozmowy o Jezusie. Tylko o jedzeniu. To dobrze smakuje, to. A mógłbym jeszcze dokładkę tego? Pasi brzuchów możecie nie zapraszać. Jak przyjdzie pasi brzuch, to zróbcie tak, jak moja ciocia, kiedy pojechała do Stanów Zjednoczonych, Polka, więc kiedy zaprosili ją w goście, to mówi, że nie jadła, bo była przekonana, że tam się naje. A tam była herbatka i paluszki. I to było party. To była impreza w Stanach Zjednoczonych. I mówi, że naprawdę były paluszki i herbatka. I to ją bardzo szybko nauczyło, że Stany Zjednoczone to nie Polska. Także jeśli zapraszasz pasi brzucha, postaw paluszki. Ale zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś osobą gościnną? Kto ostatnio u ciebie był? Kto po spotkaniu u ciebie powiedział, naprawdę odpocząłem u ciebie duchowo? To był dobry czas. Amen.